Szczęść Boże! Dzień dobry, ksiądz Mariusz Sokołowski. Wyruszam w podróż, płyną Państwo ze mną? Tak? Doskonale. Zapraszam na pokład. No to płyńmy, niech nas fale niosą po mapie. Serdecznie witam i pozdrawiam, jak ja się cieszę, że znowu możemy się spotkać. Tak ten czas szybko leci, dopiero co byliśmy razem, byliśmy w Niemczech razem, mam nadzieję, że się podobało tydzień temu i znowu się spotykamy. Państwu też tak szybko czas umyka, leci, bo mnie bardzo. Pozostajemy w Europie, tym razem jednak popłyniemy albo polecimy na północną część tego kontynentu, na Wyspy Brytyjskie. Dokładnie, gdzie będziemy? Będziemy w Szkocji. Mnie się tam bardzo podobało i chciałbym tym podcastem Państwa do odwiedzenia Szkocji zachęcić. No to wyruszajmy. Zanim opowiem parę słów o Szkocji, to tradycyjnie chciałbym Państwa zapytać, jak Wam minął ten tydzień? Dobrze u Państwa? Jak zdrowie? W Polsce to już chyba zimno się robi, czy nie? U nas mówiłem Państwu, że wiosna i rzeczywiście było już bardzo ciepło, tak nawet się zrobiło jakby wakacyjnie, tak ciepło jak w Polsce latem. Tymczasem zrobiło się bardzo chłodno. Mamy dzisiaj jakieś arktyczne powietrze. Jest bardzo zimno, tak lodowato, wręcz 7 stopni. Zimny bardzo wiatr i cały dzień pada. Kolejne dni również zapowiadają się tak niezbyt ciekawie. Jakbyśmy wrócili do jesieni, jakbyśmy wrócili nawet do australijskiej zimy. Sytuacja u nas z wirusami jest na razie bez zmian, to znaczy mogę tylko powiedzieć, że mamy bardzo mało tych przypadków zarażeń. Już tutaj w Wiktorii notuje się dziennie 20, nawet poniżej, więc liczymy na to, że niebawem te wszystkie obostrzenia, które nas trochę smucą, nie trochę, nawet może mocno smucą i ograniczają, będą zniesione, a my poczujemy się tak wolno i pełną piersią będziemy mogli oddychać. To tak trochę poetycko powiedziałem. Szkocja. No to płyńmy. Zachętą do podróżowania po tym kraju będzie piękna szkocka muzyka. Szkocja należy do Wielkiej Brytanii, do tego Zjednoczonego Królestwa i zajmuje północną część tej wyspy, ale także do Szkocji należy archipelag, a właściwie archipelagi, Hybrydy, Orkady, no i Szetlandy. Sama Szkocja nie jest tak bardzo liczebna, bo mieszka tam 5,5 miliona mieszkańców. Dwa największe miasta wyróżnia się, to jest Glasgow, które jest największe, około 630 tysięcy mieszkańców, choć cała metropolia to jest ponad 2 miliony, no i Edynburg, który jest stolicą, ale nie jest wcale największym miastem, liczy sobie około 430 tysięcy mieszkańców, tam też jest spora grupa Polaków. W obu tych dużych miastach są ośrodki polonijne, gdzie Polacy mogą przyjść też na modlitwę, Jest tam polski kościół, polscy duszpasterze, gdzie można w języku ojczystym polskim się pomodlić. Ale o tym polskim duszpasterstwie opowie dzisiaj mój specjalny gość, ksiądz Leszek Rygiewicz, który w Glasgow w Szkocji spędził kilka lat. Dzisiaj, kiedy do Państwa mówię, on już tam nie jest, jest w Londynie, tam posługuje Polonii, ale kiedy rozmawialiśmy, to był ten czas, kiedy zachwycony był właśnie bardzo Szkocją, bo tam mieszkał, bo tam posługiwał i zanim pojechałem sam do Szkocji, to ciągle słyszałem jego słowa zachwytu i się tak dziwiłem, co tak może tam zachwycać, tylko Szkocja, 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 ale faktycznie jest to kraj wyżynny, górzysty, bardzo zielony, jak Państwo kiedyś byli w Irlandii albo widzieli obrazki z Irlandii, to dla mnie to jest troszeczkę porównywalne, Irlandia i Szkocja, przepiękne tereny, zielone, górzyste, woda, no dużo tej wody tam jest, można się zakochać, jest gdzie odpocząć, jest gdzie wędrować, jest gdzie zaczerpnąć tego świeżego powietrza niewątpliwie, ale i same miasta. Glasgow, jak powiedziałem, potężne, piękne miasto, ale Edynburg przede wszystkim, stolica z potężnym zamkiem na górze. Tam też jest parlament. Sam budynek parlamentu jest taki bardzo nowoczesny. Na pewno znawcy architektury mieliby tam co do podziwiania. Nowoczesny, niekoniecznie ładny z zewnątrz, ale ja się nie wypowiadam, nie znam się. Natomiast ciekawy, o tak bym powiedział. Jest po prostu bardzo ciekawy. Stare miasto, Old Town i nowe miasto, New Town, przedzielone jest specjalnymi ogrodami, które nazywają się Princess Street Gardens. Ciągną się, nie wiem jak długo, ale idzie się i idzie, mnóstwo ludzi tam wypoczywa, nawet na trawnikach leży, przepiękne kwiaty, przepiękne drzewa i to wszystko wpisuje się w krajobraz tego miasta, które z jednej strony jest tak bardzo stare, ma różne zabytki, a z drugiej strony ma tak piękną też przyrodę. W Edynburgu jest mnóstwo sklepików, kafejek, sklepów z pamiątkami, ale też tam, idąc właśnie tym parkiem, tą ulicą Princess Street Gardens, spotkamy specjalny, wyjątkowy pomnik, o którym chciałbym powiedzieć kilka słów, bo jest tam pomnik wyjątkowego żołnierza. Więcej, polskiego żołnierza. 20-letniego, miał 20 lat i zakończył swój żywot. Jest to pomnik polskiego żołnierza, którym był Wojtek. A kto to jest Wojtek? Wojtek to jest niedźwiedź. Państwo w większości pewnie wiedzą, ale jeśli ktoś nie wie, to może się zdziwić. Jak to niedźwiedź? Tak, tak. Niedźwiedź Wojtek wędrował z żołnierzami polskimi i tam w Edynburgu, w centrum miasta, ma swój piękny pomnik. Jest niedźwiedź, przy nim stoi żołnierz. W tle jest taki murek, gdzie jest taka płaskorzeźba obrazująca życie niedźwiedzia Wojtka. No i cały opis, króciutki opis jego historii. A jest też tam taki napis: In memory of the Polish man and woman who fought for your freedom and ours. Czyli pamięci polskich mężczyzn i kobiet, którzy walczyli za waszą wolność i naszą. Tam też jest taka płaskorzeźba, koło, w które wpisane jest właśnie postać Wojtka, niedźwiedzia, który niesie kulę. No właściwie duży pocisk armatni, nie wiem, artyleryjski jakiś wielki. Kto to w ogóle był? Co to jest za postać Wojtek? To jest syryjski niedźwiedź brunatny, który... Jak się znalazł w armii polskiej, bo to czasy są wojenne oczywiście. 5 lat wędrował z wojskiem polskim. W 1942 roku, kiedy pewien chłopiec niósł malutkiego niedźwiedzia brunatnego, który najwyraźniej stracił matkę, może została postrzelona. Wędrowali żołnierze polscy, którzy też prowadzili polskich uchodźców i 18-letnia dziewczyna Irena zachwyciła się tym niedźwiadkiem, poprosiła któregoś z żołnierzy, żeby nabył tego niedźwiedzia. Przez 3 miesiące opiekowała się tym niedźwiadkiem, a później przeszedł w ręce żołnierzy polskich, dokładnie w drugim korpusie polskim, dowodzonym przez generała Władysława Andersa. I tak niedźwiedź, który otrzymał imię Wojtek, wędrował, rzeczywiście oswoił się z żołnierzami, był też pod Monte Cassino, niektórzy mówią właśnie, że tam też nosił kule, że nosił jakieś skrzynie z pociskami. Tego nie wiemy, to może trochę anegdota. Żołnierze tak się z nim zaprzyjaźnili, on był bardzo łagodny, on był bardzo przyjazny dla ludzi. Żołnierze nazwali go, nadali mu taki stopień żołnierski kaprala i, jak powiedziałem, towarzyszył tym żołnierzom. Koniec jego życia przypadł właśnie w Edynburgu. 16 lat był w zoo w Edynburgu. Tam nie miał dobrych warunków, nie wrócił, nie był przeniesiony do zoo oliwskiego, chociaż były takie starania. Natomiast łącznie żył 22 lata, wpisał się w historię żołnierzy polskich i tam właśnie w Edynburgu, ponieważ tam w zoo zakończył swoje życie, ma swój też pomnik. Dużo ludzi przychodzi, fotografuje się przy tym pomniku, głaszcze nosek tego niedźwiedzia, robi sobie, jak powiedziałem, zdjęcia. Natomiast pomnik Wojtka też jest w Polsce, na przykład w Szczecinie, w dzielnicy Krzakowo, w Krakowie, w Parku Jordana, w Sopocie i ostatnio, w tym miesiącu, we wrześniu, został postawiony też gdzieś we Wrocławiu. Powstały filmy o Wojtku, książki o Wojtku. Proszę sobie poczytać, popatrzeć w internecie, ile jest różnych zdjęć czarno-białych, które pokazują faktyczne, realne życie tego niedźwiedzia brunatnego, który był tak słynny, tak sławny, że doczekał się pomnika w stolicy Szkocji w Edynburgu. Kiedy Państwo będą w Glasgow, to oczywiście muszą zobaczyć tamtejszą katedrę, muszą się też przejść Starym Miastem, ale na pewno, czy Państwo są kibicami piłki nożnej, czy też nie, trzeba iść pod stadion Celtic Glasgow, dlatego że jest to najbardziej utytułowana drużyna Szkocji, bo aż 51 razy był mistrzem Szkocji. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że kiedy tam byłem, moją uwagę zwrócił jeden pomnik. Znowu będzie o pomnikach. Są tam właściwie trzy pomniki. Johna Jocka Steina, który był piłkarzem i trenerem tejże drużyny. Zasłużony niewątpliwie. Też jest tam wypisane jego zdanie, które powiedział, że football without the fans is nothing. Piłka nożna bez fanów to jest nic, nic nie znaczy. I to prawda, gra się dla fanów, dla kibiców. No i drugi pomnik to jest Jimmy Johnston, jeden z najlepszych w historii piłkarzy tego klubu. To drugi pomnik, ale trzeci. Jestem tam, oglądam ten stadion i patrzę, jest pomnik księdza. Obok stadionu jest pomnik księdza. Pytam mojego kolegi, z którym tam byłem, co to jest za postać? Kim była ta osoba? Ksiądz? Okazuje się, że jest to założyciel klubu Celtic Glasgow. Nie ksiądz, a właściwie brat. Brat zakonny, katolicki brat zakonny Walfrid albo Walfrid, tak naprawdę nazywał się Andrew Cairns, był Irlandczykiem, należał do zakonu nauczania braci Mary's Brothers of the Schools, powszechnie nazywane Mary's Brothers, i kiedy był przez swoich przełożonych poproszony, aby zacząć posługę w Glasgow, były to lata, koniec wieku XIX, to tam, żeby pomóc najbiedniejszym, szczególnie irlandzkim emigrantom, których było bardzo dużo, założył tam właśnie taki mały klub piłkarski, który wtedy nazywał się The Boys, pisany przez Boch Is. Później Bold Boys, który miał oznaczać odważnych chłopców, ale celem tego klubu było oczywiście zajęcie czasu dla tych różnych chłopców, ale dochód z działalności tego klubu miał być przeznaczony na pomoc dla biednych dzieci, biednych ludzi, emigrantów z Irlandii. Nie mógł się spodziewać, że ten klub odniesie takie sukcesy w przyszłości. Do dzisiaj ten klub istnieje, a sam założyciel, brat zakonny Walfrid, doczekał się pomnika przed głównym wejściem stadionu Celtic Glasgow. Musiałem to Państwu powiedzieć, bo dla mnie to było interesujące. osoba zakonna ma swój pomnik tam właśnie. No ale sama Szkocja, z czym się Państwu kojarzy Szkocja? To na pewno whisky. Nie będę się wypowiadał na ten temat, ale rzeczywiście tych destylarni tego napoju, znanego na całym świecie, przecież najlepsza whisky to szkocka whisky, Scott whisky, jest tam bardzo, bardzo dużo. Dwa, to oczywiście muzyka szkocka, która ma korzenie w tradycji celtyckiej, zresztą podobnie jak ta irlandzka. Do tego oczywiście piękny też taniec, mnie to zawsze zachwyca. On też się dla mnie wydaje podobno do tego irlandzkiego, gdzie właściwie osoby tańczące pracują bardzo nogami, tak stepują też, dłonie wzdłuż tułowia w większości. Piękne są te tańce. Temu towarzyszy muzyka specjalna. No właśnie taka celtycka ze specjalnym instrumentem. Oczywiście co? Dudy. Proszę Państwa, nie kobza. Często się myli, mówi kobza to jest zupełnie inny instrument, zresztą strunowy. Natomiast dudy. To jest instrument, który przeszedł do Europy z Azji. Właśnie dzisiaj najbardziej znany w muzyce takiej ludowej, szkockiej, irlandzkiej. Czasami mówi się po prostu Scottish Pipes albo Bagpipe. Jest znany zespół, który używa tychże instrumentów, Red Hot, czyli Pipers. Od 2005 roku gra bardzo znane utwory, różne covery i właśnie posługuje się dudami. Ale także, gdy mówimy o muzykach szkockich, no to zespół Wet Wet Wet, Annie Lennox, Amy MacDonald, to takie najbardziej, moim zdaniem, rozpoznawalne postaci muzyki, rozpoznawalne w świecie, a pochodzące właśnie ze Szkocji. To także, jak powiedziałem, krajobrazy piękne. Obok tej muzyki, obok tańca, obok whisky, to oczywiście jeszcze mężczyźni w spódnicach. Faceci w spódnicach. Rodzi to trochę może uśmiech, rodzi to może nawet śmiech niektórych turystów, ale jak się tam jest, to każdy chce mieć zdjęcie z takim Szkotem, który ma ciekawą czapkę z pomponikiem, ale przede wszystkim ma spódnicę. Spódnicę w kratę, taka spódnica nazywa się kilt. Zrobiona jest z wełny owczej, krata nazywa się tartan i proszę Państwa, żeby zrobić taką spódnicę, to trzeba nawet 5 do 7 metrów materiału. To jest, są te zakładki, plisy, tak, one mają po 10 cm szerokości, aż się tak na tym nie znam, natomiast są specjalne sklepy, gdzie można takie stroje kupić i nawet turyści kupują. Do tego trzeba specjalną torebkę, specjalny pas kupić. Taki strój jest nam obecny dzisiaj. On jest oczywiście historyczny, bo już znany w XVI wieku, ale jest to uroczysty strój odświętny, gdzie Szkoci, tacy tradycyjni, w taki sposób się właśnie ubierają. A więc ta spódnica nazywa się, ten strój nazywa się kilt, zrobiony, jak powiedziałem, z owczej wełny. Na pewno, kiedy Państwo pojedziecie do Szkocji, to takiego Szkota spotkacie. Często właśnie gra na dudach. Przed sobą ma wystawione jakiś kapelusz, jakieś pudełko, kartonik, do którego zbiera jakieś datki za to, jak pięknie gra. Ja takiego kogoś spotkałem i też nagrałem specjalnie dla Państwa, a właśnie tak grał. Szkocja to jest Loch Ness. Jak Państwo słyszą Loch Ness, to co się kojarzy? Potwór z Loch Ness, którego nikt nie widział, ale ponoć jest straszny, trochę podobny do smoka. A Loch Ness to jest jezioro. To jest oczywiście jezioro, które ma 37 km długości, jest położone 16 metrów nad poziomem morza. Tak naprawdę jest to szereg jezior połączonych ze sobą, również wpisanych w piękny krajobraz Loch Ness. Chyba kiedy Państwo będziecie w Szkocji, to wypada przy tym słynnym albo nad tym słynnym jeziorem zrobić sobie zdjęcie, tylko proszę uważać, żeby z wody akurat potwór nie wyszedł, chyba że uda się go sfotografować, no to będzie sensacja na pierwsze strony gazet. Może się uda. Powodzenia. Szkoci są dumni ze swojego kraju, niewątpliwie, z tej muzyki, ze swojej historii, ze swojej kultury. Mają też swój kwiat narodowy. To nie jest herb, ale jest to no, taki symbol Szkocji. Ja bym powiedział, że to jest oset, ale spotkałem się z tym, że to wcale nie jest oset, a właściwie taki kwiat, który jest podobny do ostu, nazywa się popłoch pospolity, ale w innych opracowaniach wyczytałem, że jednak jest to oset. Jest narodowy. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Szkoci sobie spali, nadciągał wiking swoim wojskiem, to gołą stopą nadepnął na oset, no i oczywiście z bólu zakrzyknął i tak wybudził śpiących Szkotów, którzy w tym momencie mogli się skutecznie obronić. Ten kwiat im po prostu pomógł ocalić siebie. Stąd jest wpisany w ich kulturę, w historię. Wszędzie ten kwiat na różnych pamiątkach można zobaczyć. Oset albo popłoch pospolity nie potrafię tutaj jednoznacznie rozstrzygnąć. A flaga szkocka to jest niebieskie tło, a na nim krzyż świętego Andrzeja. Białe, dwa skrzyżowane pasy, to jest krzyż, bo jest patronem ich święty Andrzej. Kiedy mówimy o Szkocji, to na pewno nie można, absolutnie nie można zapomnieć o jeszcze jednej postaci, którą na pewno Państwo znają. Może nie tak z historii, co z filmu. William Wallace, a właściwie Sir William Wallace. Bohater narodowy i to jest to rzeczywiście postać historyczna. O nim opowiedział w swoim filmie Mel Gibson, w filmie Braveheart, Waleczne Serce, filmie, który przyniósł wiele, wiele sukcesu, aż 5 Oscarów za najlepszą reżyserię, za najlepszy film, film z roku 1995, opowiada historię Williama Wallace'a, który był w XIII wieku, no pod koniec XIII wieku, przywódcą buntu, a właściwie powstania Szkotów przeciwko rządom Anglii, a dokładnie Edwarda I Długonogiego. William Wallace ma swoje pomniki, jest tam bardzo czczony, jest o nim żywa pamięć wpisana w historię Szkotów. No i to jest ich oczywiście duma, bohater, który się nie ugiął. Oczywiście później zabity, uznany za zdrajcę, ale jest to niewątpliwie symbol, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci dla Szkocji. Waleczny. Waleczny, nieugięty. A teraz już zapraszam Państwa na spotkanie z moim gościem. Jest nim ksiądz Leszek Rygiewicz, który był duszpasterzem Polonii w Glasgow. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo gorąco wszystkich Państwa witamy. Po 2004 roku, jak mówiłem, statystyki z Polski wyemigrowało bardzo wielu ludzi, szczególnie młodych, i to wyemigrowało na Wyspy Brytyjskie. Szczególnie tamten teren sobie młodzi Polacy upodobali jakoś. Mówi się, że nawet wtedy Polskę opuściło 500 tysięcy ludzi. Pewnie dzisiaj te statystyki się zmieniły. Tych ludzi na pewno jest jeszcze więcej poza Polską, właśnie tam na Wyspach Brytyjskich. Niewątpliwie część wróciła, ale dokładnie jak to wygląda, opowie nam dzisiaj gość, który jest z nami, ksiądz Leszek Rygiewicz, Chrystusowiec, który od kilku lat posługuje Polonii właśnie na Wyspach Brytyjskich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, no właśnie, jak to jest z tą Polonią? Czy rzeczywiście, gdzie się nie pójdzie, do kawiarni, do restauracji, może do jakiegoś pubu, zapewne ksiądz nie chodzi, ale czy na lotnisku spotyka się Polaków młodych, którzy tam pracują i da się rozpoznać, że to są oni? Jest ich naprawdę aż tak dużo?
Rzeczywiście, może od lotniska zaczynając, bo to jest taki pierwszy punkt, w którym można usłyszeć już język polski i mieć to przekonanie, jak donosiła prasa czy telewizja, że jest to drugi słyszany w Wielkiej Brytanii język polski. I myślę, że to jest też takie zderzenie z tą rzeczywistością, że na pierwsze spotkanie od razu mamy tę wizję, że no lądujemy w obcym kraju, a jest język polski, a nie tylko ten obcy, który byłby jakoś taki nas wyobcowujący albo porażający, że jesteśmy w nowym miejscu i się czujemy zagubieni, nieznani. I tak, to jest na lotnisku. Dużo jest Polaków w Szkocji. Akurat ja jestem może nie w stolicy, czyli w Edynburgu, a w Glasgow. Natomiast Glasgow jest największym miastem w Szkocji. I jest on jakby też takim centralnym, jeżeli chodzi o ludzi przyjeżdżających z Polski, dlatego że wszyscy przyjeżdżają do największego miasta. Takie jest też badanie, że się przyjeżdża do największego miasta, żeby jak najszybciej znaleźć pracę, załatwić dzieciom szkołę, a jednocześnie, jeżeli się już dorabiamy my jako Polacy za granicą, to też jest to najszybciej do znalezienia też jakichś takich pierwszych pomocy wśród Polaków, chociaż jesteśmy rzeczywiście podzieleni za granicą, może nie jesteśmy tacy ufni, bo no tak, bo lubimy siebie bardziej wykorzystać niż obcych. Polak z Polakiem się dogada nie tylko w tym, co dobre, ale też w tym, co złe. Natomiast no, potwierdzam, że to jest słyszany język w Wielkiej Brytanii. W Szkocji jest to też chyba takie szczególne, że nawet Polacy, którzy z Anglii, czy z Walii, czy z Irlandii chcą wracać do Polski, to jeszcze próbują jechać przez Szkocję, gdzie też spędzają jeszcze kilka lat i nie rezygnują z emigracji i nie ryzykują powrotu do Polski, gdzie no, często nie mają do czego, a odnajdują jakiś nowy sens i te wartości czy tęsknoty, które są za Polską w Szkocji są jakoś tak odnajdywane.
Czy ksiądz się orientuje, z jakich regionów Polski przybyli tam ci Polacy i jaki to jest przedział wiekowy tych ludzi? Czy to są ludzie rzeczywiście bardzo młodzi, czy może tacy, którzy w Polsce już mieli jakąś pracę, ta praca nie dawała im jakiejś satysfakcji albo godziwego wynagrodzenia? Jak ksiądz to obserwuje?
No ja jestem dopiero od 2 lat w Szkocji, wcześniej byłem tylko w Polsce, natomiast temat emigracji polskiej Wielkiej Brytanii troszeczkę no, był mi znany przez pisanie pracy magisterskiej. Natomiast jeżeli mówimy o regionach czy o przedziale wiekowym Polaków, to na pewno są to ludzie młodzi, dlatego że gdy rozpoczynała się wędrówka Polaków do Szkocji z wejściem Polski do Unii Europejskiej, to właściwie w Szkocji się kończyło duszpasterstwo chyba nawet bardziej niż w Anglii. I do kościoła, do którego chodziło zaledwie 12 osób w samym Glasgow, czyli największe miasto, cały czas przypominam, największe miasto w Szkocji, gdzie na obrzeżach właściwie już nie było do kogo jeździć do kościoła i odprawiać komu mszy w języku polskim, to wejście do Unii Europejskiej, otwarcie rynku pracy dla Polaków w Szkocji zrodziło potrzebę właściwie 3 kościołów i 5 mszy w języku polskim, bo trzeba pamiętać, że te kościoły no, nagle zostały zapełnione i Polakami w większości na miesiąc, dwa przyjeżdżali to mężczyźni, mężowie, a nawet po miesiącu, po dwóch, czy ostatecznie po roku gdzieś sprowadzała się cała rodzina i są to w większości osoby dlatego młode, są to rodziny i myślę, że co warto zauważyć, że są to ludzie nawet często nie chodzący w Polsce do kościoła i tak może te regiony nie są mi znane w Polsce jako z najmniejszym wskaźnikiem tego niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej, ale koszalińskie, kołobrzeskie, szczecińskie, później gdańskie, białostockie, podlaskie. Niewiele się słyszy, żebyśmy byli może z Wielkopolski. Jest trochę rodzin z kujawsko-pomorskiego i ostatecznie, no tak jak zawsze, to z południa Polski, czyli z gór tarnowskie i rzeszowskie.
Czyli można powiedzieć, ksiądz wyjeżdżając tam do Szkocji z Polski, znalazł się znowu w jakiś sposób w takiej małej ojczyźnie, bo ci Polacy, domyślam się, oczywiście może w tygodniu jest to trudniejsze, ale w niedzielę wokół kościoła się gromadzą, tam się spotykają na wspólnej modlitwie, a potem może też mają jakąś kawę. Czy ksiądz rzeczywiście czuje, że oni chcą, że oni pragną takiej swojej małej ojczyzny tam. Oczywiście nie getta, ale jednoczenia się, spotykania, by ten język polski pielęgnować, przekazywać go też dzieciom, ale i w języku ojczystym oczywiście się modlić.
No tak, no dużo się słyszy o tym, że można się zamknąć w swoim małym świecie, będąc za granicą, bo jest dużo rodaków. Natomiast Polacy w Szkocji chyba też i ja też nie trafiłem na to, co było wcześniej, więc nie jest to moim doświadczeniem, o którym bym wiedział i był przekonany jako naoczny świadek, że się zamykamy, że się jakoś tak chcemy tylko gromadzić sami w swoim gronie, jako Polacy, jako narodowość. A z mojego doświadczenia to wynika, że właściwie no nie chcemy aż tak wspólnych kaw czy herbat, bo tak jak zaznaczyłem, troszeczkę tej nieufności jest więcej przez to, że się słyszy dużo takich spraw gorszących o tym, że Polak Polaka wykorzystał czy finansowo, czy jakoś tak oszukał w interesach. Ludzie wolą sami podejmować to ryzyko i nawet jak się na czymś zawiodą, to na pewno ten system brytyjski, system szkocki gwarantuje to, że można w każdej chwili zamknąć, nie bankrutując, tylko zamykając biznes i można wracać nawet do Polski, czy otwierać coś innego tam, na miejscu. I na nikim się nie zawodzi, od nikogo się nie oczekuje jakiejś tam spłaty, więc to jest o tyle łatwiejsze. Też to trzeba powiedzieć, że system ubezpieczeń jest taki, że każdy na siebie zarobi, jeżeli cokolwiek chce tylko robić. Podejmuje ryzyko, ale to ryzyko nie jest związane z tym, że później będzie, nie wiem, no dom z hipoteką albo że przyjdą i zabiorą cały dobytek, mienie i człowiek gdzieś tam jest zagubiony.
Skoro ci Polacy tak chętnie wędrują właśnie na Wyspy Brytyjskie, do Szkocji, także do Anglii, to znaczy, że tam muszą być bardzo korzystne warunki pracy dla nich. Ale to chyba nie jest tak, że przyjeżdżają Polacy i mieszkający tam Szkoci, Anglicy mają szeroko otwarte ręce i mówią: witamy was, chodźcie, pracujcie za wielkie pieniądze, dużo większe niż w Polsce. Czasami może Polacy niektórzy mają takie przekonania, a przecież tak chyba nie jest.
No myślę, że jest akurat także z tymi rękami otwartymi bardzo szeroko, trzeba uważać. Natomiast sami Szkoci już mają jakby taki przesyt obecności obcokrajowców. Szczególnie też i może to widać wobec Polaków, bo oni się ciągle też i tak dopytują, czy złośliwie, czy życzliwie, nie wiem. ale jeżeli wy jesteście tacy dobrzy we wszystkim, to po co wy przyjeżdżacie do nas, do kraju, gdzie my jesteśmy wyspecjalizowani w konkretnych zawodach, mamy konkretne umiejętności, każdy jest od czegoś specjalistą, natomiast nie od wszystkiego, a wy o cokolwiek was nie zapytać, o cokolwiek poprosić, to umiecie sami wybudować dom, sami położyć kafelki, wymalować ściany, założyć płyty regipsowe i jeszcze się okazuje, że chodzicie do kościoła, a my mamy tutaj anglikanizm czy kościół Church of Scotland, albo no właśnie takie, ten nasz katolicyzm jest taki może trochę powierzchowny. No jestem katolikiem, ale no nie muszę chodzić do kościoła, a wy i chrzcicie i ślubujecie i macie jeszcze księży polskich, jeszcze macie tylu tych księży. Co to wy jesteście za naród, że wy wyjeżdżacie ze swojego kraju o wiele większego niż nawet cała Wielka Brytania i nie znajdujecie tego, co tutaj mamy, a przecież zarabiamy, trzeba od razu powiedzieć, że zawsze mniej niż Szkoci. Nie jest to od razu dyskryminacja, natomiast my nie umiemy też przecież pertraktować takich warunków pracy i zapłaty za tę pracę, no bo nie jesteśmy Szkotami i ten język stanowi ciągle jakąś barierę, bo nie jest naszym od urodzenia.
Czyli to nie jest tak, że wyjechałem za granicę, to już na pewno mi się powiedzie, na pewno zarobię duże pieniądze i stanę na nogi, będę bardzo szczęśliwy. Nie wszystkim Polakom się udało na emigracji.
Nie wiem, komu się nie udało, bo takich nie spotkałem, ale nieraz słyszałem, że ktoś wyjeżdża, opuszcza, bo mu coś tam się nie podoba, albo rzeczywiście też jest o tyle wiarygodnym w tym, że mówił, że jedzie na 2 lata i te 2 lata przepracował, zarobił czy na ślub, czy na mieszkanie, na spłatę kredytu, czy też i na zapłatę jakichś długów, które tutaj powstały, jak wiemy, wiele razy w sposób niezawiniony. Natomiast wiem, że są takie osoby, którym nie wyszło i wracają niekoniecznie sfrustrowani, ale tacy zawiedzeni, że no, że właśnie, że to nie wyszło i ten mit tego lepszego życia gdzieś nie spełnił się w ich życiu.
I dlatego właśnie potrzebują też spotkania z polskim księdzem.
Wielu tak. Wielu odnajduje drogę do kościoła, szczególnie wtedy, gdy potrzebuje właśnie nauk przedmałżeńskich, czy właśnie przygotowania do chrztu świętego swoich dzieci już urodzonych tam, czy też właśnie te pierwsze komunie i sakrament bierzmowania, który nie został tutaj dopełniony względem dzieci w Polsce, w ojczyźnie, zanim wyjechali. Jest to poszukiwanie polskiego księdza w sposób osobisty. Mamy taką akurat zawsze z moim księdzem proboszczem, księdzem Wojciechem Stachyrą, którego serdecznie na pewno pozdrawiam i o nim myślę czule tutaj w Poznaniu. Mamy zawsze taką zagadkę, co jest takiego, że na głos sekretarki w języku angielskim, sekretarki w telefonie automatycznej, ludzie potrafią odkładać słuchawkę i 25 razy wykonywać połączenie minuta po minucie, że ksiądz ma odebrać, a nie, że się zostawi i wiadomość do dzwonienia, bo tak rzeczywiście funkcjonujemy bez godzin zapisanych o funkcjonowaniu biura parafialnego, tylko właśnie w tym oczekiwaniu, że ktoś potrzebuje jakiejś pomocy w takiej i takiej sprawie dzwoni. Zostawiam swoje imię, nazwisko, numer telefonu i rzeczywiście wtedy, gdy jest to możliwe, to oddzwaniamy, umawiając się na konkretne spotkanie.
Jednym słowem, na brak pracy polscy księża tam nie narzekają. Proszę powiedzieć, czy księdza posługa duszpasterska odbywa się tylko i wyłącznie w języku polskim, ojczystym, czy również macie taką konieczność sprawowania liturgii w języku angielskim?
Ja jestem w jakimś takim szczęśliwym położeniu, że pracuję bardziej w języku angielskim dla Szkotów, bo każdego dnia sprawujemy Eucharystię i są spotkania różnych grup. Oczywiście tych grup jest mniej niż w Polsce, bo duszpasterstwo nie dotyczy aż takiej wielkiej części wiernych młodych, tylko częściej jest to dotyczące osób starszych. Natomiast jest to posługa codzienna w języku angielskim, natomiast tylko w piątek, sobotę i niedzielę gromadzą się Polacy, no też oczywiście ze względów swojej pracy. Każdego dnia idą do pracy, więc nie mają czasu na to, by przychodzić do kościoła, zwłaszcza, że do kościoła trzeba dojechać i to po kilkadziesiąt nawet mil 20-30, taki mamy obszar naszego zarządzania, naszej modlitwy i to też trzeba od razu powiedzieć, że w dwóch diecezjach, a nie tylko w jednej.
Gdyby teraz słuchał nas ktoś, kto szykuje się do wyjazdu do Szkocji, może właśnie także do Glasgow, to gdzie ma szukać informacji o kościele? Jak do was dojechać? Jaki jest plan waszych nabożeństw? Czy znajdziesz coś w internecie?
W internecie jest strona ogólnopolskiej misji katolickiej w Szkocji, która ma swoją siedzibę właśnie w Glasgow i kościół, bodajże kościół.org, czy kościół w Szkocji, kościół polski ksiądz. Są to takie hasła, które wywołują na pierwszym miejscu odnośniki, bądź to do polskiej misji katolickiej, gdzie są wszystkie kościoły, wszystkie msze święte w języku polskim, całe duszpasterstwo dotyczące samej Szkocji w języku polskim, ale też każda parafia prowadzi swoją stronę i jeżeli się wpisze polska msza i kod pocztowy, to właściwie się wyszukuje z lokalizacją.
Zanim zapytam księdza o księdza marzenia, czy pragnienia, życzenia, które moglibyśmy księdzu złożyć, to jeszcze chciałem zapytać o taką prywatną sprawę. Co jest księdza największą radością tam w Szkocji, a co największym może smutkiem czy trudem, jeśli oczywiście ksiądz zgodzi się powiedzieć?
Myślę, że największą radością to są ludzie przychodzący do kościoła, nie mający wielkiego żalu do kościoła, do księży, też nie, ci, którzy nie patrzą przez pryzmat swoich może jakichś złych doświadczeń w sferze religijnej, na tych, którzy tam posługują, czyli no myślę, że i też to w Polsce tak doświadczałem, że ludzie nie generalizowali spotkania z księdzem właśnie przez jakiś tam pryzmat. Że jest to otwartość jakaś taka w tej rozmowie, w spotkaniu, w przyjęciu. To są bardzo ważne cechy, kiedy się jest na obczyźnie. No właśnie ta otwartość i szczerość. Każdy ksiądz jest inny i każdy wierny jest inny i mamy prawo też do swojej inności. Natomiast pierwsze, co jest najważniejsze, że zmierzamy do tego, by osiągnąć jakiś taki poziom najwyższy w spełnianiu przykazania miłości Boga i bliźniego, więc jeżeli tym są naznaczone te nasze spotkania, to ja zawsze też to podkreślam i za to ludziom dziękuję. Natomiast gdy chodzi o jakąś trudną sytuację, czy jakąś smutną, to na pewno jest to tragiczne, kiedy no rzeczywiście te młode rodziny bardzo są zaangażowane w to, żeby ich dzieci przyjęły sakramenty i tylko przez rok uczulają się na to chodzenie do kościoła, żeby przygotować do pierwszej komunii, do bierzmowania i po bierzmowaniu, czy po tej pierwszej komunii. Trudno jest nawet na jakąś taką uroczystą chwilę, która by to przypominała. Nie chodzi o to, że się co tydzień już musimy wszyscy spotykać i przywiązywać do tego jednego kościoła, bo na mszę świętą w języku angielskim też Polacy są nauczeni chodzić i nie mają z tym większego problemu. Natomiast jest to taki mój trud, kiedy po roku wysyłam te zaproszenia przypominające o tym czy o innym wydarzeniu, które się wydarzyło razem. Gdzieś było bardzo piękne i mieliśmy jakieś takie obietnice i marzenia spotkania ponownie za jakiś czas w tym gronie polskim, gdzie co tydzień gromadziliśmy się na wspólnej katechezie, bo trzeba też, tak może nie wszyscy robią, natomiast przygotowanie do pierwszej komunii świętej u nas w naszej parafii świętej Anny w Glasgow polegało na tym, że była to katecheza jednocześnie dla dzieci i rodziców, czyli interakcja takich trzech podmiotów wychowania. I to się też potwierdzało, że rodzicom, którym by brakowało katechezy, to wzajemnie się uzupełnialiśmy tymi wiadomościami, ale i też nabywaliśmy taką sprawność gromadzenia się jako rodzina dzieci i rodziców, a jednocześnie rodzina parafialna, ksiądz i rodzina. Więc to jest takie może takie trudne doświadczenie, że nie chcemy być ponownie razem.
Wobec tego, jakie są księdza oczekiwania, albo może marzenia, czy czego ksiądz najbardziej by potrzebował i czego możemy życzyć?
Trudno jest tak powiedzieć o może takim jednym czy drugim marzeniu jako ważniejszym, które by się jakoś tak chciało, żeby było spełnione. Na pewno, żebyśmy byli bardziej razem dla siebie i ze sobą, są takie cechy, które też i nam pomagają być tymi ludźmi wierzącymi, niezależnie od tego, jaki jest ten nasz stan może takich osobistych marzeń i wiary. Jest rzeczywiście w tym momencie takie przykre, że można usłyszeć, że wiara jest sprawą prywatną, natomiast no, ta prywatność nie może tak wychodzić na to czoło i gdyby to było takie moje największe marzenie odnośnie tej prywatności, żebyśmy troszeczkę z niej rezygnowali na rzecz tego, że gromadzimy się i nie boimy świadczyć o Jezusie, o Bogu, który jest miłością względem drugiego człowieka. To jest takie moje marzenie.
Niech się tak stanie, niech Pan Bóg księdzu błogosławi, a ksiądz niech na to błogosławieństwo się nieustannie otwiera. Bardzo dziękuję za obecność, za to świadectwo pracy w Glasgow wśród Polonii. Moim Państwa gościem był ksiądz Leszek Rygiewicz, Chrystusowiec. Jeszcze raz dziękuję, wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Bóg zapłać, wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję Państwu za obecność dzisiaj, za krótką podróż do Szkocji. Kilka ciekawostek Państwu powiedziałem, na pewno tego wszystkiego jest dużo, dużo, dużo więcej, ale ani na to nie mamy czasu, ani nie jest to moim zamiarem. Ja tylko chcę Państwa zachęcić. Pojedźcie, zobaczcie i sami przekonajcie się, jak piękny jest to kraj. Mam nadzieję, że Państwo będą ze mną za tydzień. Postaram się, abyśmy wyjechali z Europy, pojedziemy dużo, dużo dalej. Bądźcie ze mną za tydzień. Ja nazywam się ksiądz Mariusz Sokołowski. Bardzo dziękuję za podróż ze mną dzisiaj do Szkocji i po Szkocji. Mam nadzieję, że Państwo trochę z tego skorzystaliście. Do zobaczenia następnym razem. Do widzenia z Panem Bogiem. Goodbye, good night. See you next time. Thank you.